Panie, Ty widzisz każdego z nas i to, przed czym stoimy, przez co przechodzimy, czego nas uczysz. Potrzebujemy Twojego słowa, żeby nas prowadziło, Panie. Otwórz nasze uszy, żebyśmy potrafili oddzielić ziarno od plewy, żebyśmy usłyszeli Twój głos, Panie. A usłyszawszy Twój głos, żebyśmy potrafili przyjąć odpowiednią postawę i czynić Twoje słowo, żebyśmy mogli doświadczyć w naszym życiu mocy zmartwychwstania, tego, że słowo wydaje owoc, że żyjemy nowym życiem. Amen. Dzisiejsze kazanie jest trzecim z cyklu kazań, które przygotowałem, dzieląc się tym, na co w tej chwili otwierają się, co w tej chwili przerabiam, czego się uczę, a co zaczynam dostrzegać w słowie. Mówiliśmy, krótkie podsumowanie i spróbujemy zrobić krok dalej. Mówiliśmy na pierwszym kazaniu z tego cyklu, że historia w Ogrodzie Eden może być zinterpretowana w taki sposób, że pokusa, którą wąż postawił przed pierwszymi ludźmi, która była ofertą, żeby otworzyły się ich oczy na rzeczywistość, tak naprawdę była uwarunkowana tym, że otwarcie tych oczu będzie wymagało tego, że ich oczy zamkną się na dotychczasową rzeczywistość. Na rzeczywistość, która jest nasycona łaską. Łaską, która płynie przede wszystkim z relacji z Bogiem, który jest źródłem życia, ale i z całym stworzeniem, z całym ekosystemem życiodajnych relacji. I ten świat pierwsi ludzie przestali widzieć, żeby otworzyły się ich oczy na, w cudzysłowie, prawdziwy obraz rzeczywistości, czyli na rzeczywistość bez łaski. Na rzeczywistość naszej kondycji, naszej kruchości. Bo prochem jesteśmy. I co to oznacza? Bycie prochem, bycie kimś kruchym w kontekście świata, w którym przestajemy dostrzegać łaskę, przestajemy ją widzieć. Budzimy się w świecie, który jest światem, gdzie muszę się zabezpieczać, gdzie muszę siebie ochronić. A więc będzie to świat dominacji, świat walki o swoje, świat przemocy, świat zatroskania. Świat idolatrii, bałwochwalstwa, w którym panują inni bogowie, inne ideologie. Ponieważ innego świata już nie widzimy. I używając takiego języka, takich metafor, kiedy przychodzimy do Nowego Testamentu, ale nawet cienie zapowiedzi tego widzimy już w opowieściach starotestamentowych, że nasze wybawienie rozpoczyna się od tego, że na powrót otwierają się nasze oczy na pierwotną rzeczywistość. Na rzeczywistość, która jest zanurzona w Bożej łasce. Na Boga, który szuka człowieka, który się zagubił i szuka tego człowieka, ogałacając siebie. Rozdając siebie. Aby być w stanie go odnaleźć, aby być w stanie słowem powołać go na powrót do istnienia. A gdy nasze uszy otwierają się i słyszymy jego głos i nie zamykamy naszego serca, nie chowamy się przed Bogiem, jak pierwsi ludzie, po tym jak ich oczy się otworzyły na pewną rzeczywistość, a na pewno się zamknęły. jesteśmy w stanie otworzyć się na Boga, na ducha zmartwychwstania, na ducha nowego życia. I tu następuje nowe narodzenie. Ale tym nowym życiem, w nowej rzeczywistości, trzeba nauczyć się żyć. I słowa Jezusa, kiedy czytamy Ewangelię, bardzo często pojawia się wzmianka, że Jezus uczył o Królestwie Bożym. O czym uczył? O tym nowym życiu, nowym sposobie życia w nowej rzeczywistości. Jego słowa były pouczeniem, były nauką, w jaki sposób mamy nauczyć się tego nowego życia. W jaki sposób utrzymać naszą uwagę na łasce, która okrywa, otula całą rzeczywistość, w której funkcjonujemy. Jest kontekstem dla naszego życia, które w kontekście tej łaski nabiera teraz nowego znaczenia. Cały Nowy Testament, nie tylko Ewangelię, objaśnia i komentuje to, co Bóg zrobił dla ciebie i dla mnie w Jezusie. Jakim dał się poznać? I co to dla nas oznacza? Jaką postawę powinniśmy przyjąć? Jak powinniśmy myśleć w związku z tym, tej nowej rzeczywistości, w tym nowym kontekście? Żeby być w stanie widzieć właściwe rzeczy, rozumieć, co należy zrobić w danej sytuacji, być wrażliwi na prowadzenie Ducha Świętego i robić kroki wiary. Nie cofać się, ale iść za Bogiem, który nie tylko wyprowadza nas z Egiptu, ale chce nas wprowadzić do innej rzeczywistości. I Bóg poprzez swoje słowo w Duchu Świętym prowadzi nas w tym kierunku. Tylko czy za nim idziemy, czy też cofniemy się przed próbami, które, jak pisze Jakub, jak pisze Piotr w pierwszym liście, są po to, żeby nasza wiara mogła okrzepnąć, żeby ten nowy sposób myślenia mógł się utrwalić, żeby nasze zaufanie do Boga w różnych kontekstach mogło się umocnić. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się takim lekcjom, które są, jak mówi Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale, obrazowymi lekcjami dla nas ze Starego Testamentu. Dla Pawła, dla pierwszego kościoła Pismem Świętym był Stary Testament. Listy były komentarzem do Starego Testamentu. Objaśniały w świetle Jezusa Chrystusa, jakie jest głębsze znaczenie tych poszczególnych lekcji, poszczególnych obrazów. Jedną z takich ważnych lekcji, jak mówiliśmy ostatnio, jest to, że w tym nowym życiu to nie my pracujemy dla Boga, bo to byłaby religijność, ale że Bóg pracuje przez nas. Przykładem, na który się powołaliśmy, nawiązując do kazania Zygmunta, jest przykład Mojżesza, którego Bóg nie powołał do tego, żeby wyprowadził Izraela z Egiptu, ale żeby był jego narzędziem, kiedy Bóg będzie wyprowadzał Izraela z Egiptu. Bo to nie my pracujemy dla Boga, ale my mamy usunąć się z drogi, żeby pozwolić Bogu, żeby pracował przez nas. Mojżesz był świadomy swojej słabości w związku z tym, przez lekcje, ciężkie lekcje, których się nauczył przez 40 lat, stał się człowiekiem pokornym, prawdziwie pokornym. Bo człowiek pokorny, tak jak mówiliśmy ostatnio, to nie jest ktoś, kto ma niskie mniemanie o sobie, ale to jest człowiek, który nie myśli o sobie, którego życie nie kręci się wokół niego. I Mojżesz do takiego stanu dorósł. Paweł, pisząc drugi list do Koryntian, do takiego stanu dorósł. Dlatego Bóg mógł ich używać. Rozróżniliśmy pomiędzy ale bardzo pobieżnie, pomiędzy prawdziwą i fałszywą pokorą w Biblii. O ile prawdziwa pokora, tak jak powiedziałem przed chwilą, to jest nie myślenie o sobie, nie odnoszenie wszystkiego do siebie, to fałszywa pokora może być z jednej strony niskim mniemaniem o samym sobie, ale z drugiej strony takim pragnieniem na dnie serca, żeby sytuacja się zmieniła. Wiem, że nic nie mogę, ale poczekam, aż to się zmieni. I znów będę silny. Znów będę miał moc. Znów będę mógł. Fałszywa pokora. Prawdziwa pokora Mojżesza, Pawła, Jezusa to pokora powiązana z otwartością na Boga. I to jest stan, do którego chciałem, żeby Bóg mnie doprowadził. I nie czekam, aż to się zmieni i wszystko wróci na stare tory. Chciałbym, żeby ten stan trwał, bo wtedy zrobię miejsce na Boże działanie poprzez moje życie. Postawa pokory jest warunkiem koniecznym, jeżeli chodzi o nasze podążanie za Bogiem, ale niewystarczającym. Bóg, tak jak powiedziałem, wyprowadza nas z niewoli starego życia, żeby wprowadzić nas do innej rzeczywistości. Obrazem tej innej rzeczywistości w Starym Testamencie będzie Ziemia Obiecana, w Nowym Testamencie będzie to nazwane Królestwem Bożym. To jest przestrzeń, w którym żyjemy razem z Bogiem. Księga Wyjścia nie kończy się nadaniem Izraelowi prawa, nadaniem Izraelowi dekalogu, obudowanego innymi przepisami. Księga Wyjścia kończy się takim obrazem, gdzie chwała Boża zamieszkuje pośród Jego ludu. To był cel. Bóg chciał zamieszkać ze swoim ludem. W Biblii wszystko jest o relacjach. Wszystko dotyczy relacji. Na grzech można spojrzeć jako na zerwane relacje. Na zbawienie, na odkupienie można popatrzeć, tak jak mówi Paweł w drugim liście do Koryntian, jako na służbę pojednania, czyli odbudowywania relacji. Wszystko jest o relacjach. Z Bogiem, z innymi ludźmi, ze stworzeniem, w którym zostaliśmy umieszczeni. A więc nie tylko musimy nauczyć się i oby Bóg nas doprowadził do takiego miejsca postawy pokory, gdzie nie chodzi już o mnie, gdzie ja mogę się usunąć po to, żeby Bóg mógł działać, ale też o inne lekcje związane, jak Paweł napisze w liście do Rzymian w 12 rozdziale, w 1 i 2 wersecie, o przemienienie naszego umysłu. Przemienienie naszego umysłu, abyśmy myśleli jak nowy człowiek. Żebyśmy myśleli jak wolni ludzie. I chciałbym zwrócić waszą uwagę dzisiaj na takie fragmenty z Księgi Wyjścia. Jeżeli macie swoje Biblię, to otwórzmy proszę 15 rozdział. Wersety od 22 do 27. We wcześniejszym fragmencie Bóg wyprowadza Izraela z niewoli egipskiej. Przechodzą przez morze, znajdują się po drugiej stronie. Są wolni. Czyżby? Tutaj jest ten bardzo ciekawy fragment wersetów od 22 do 27, który jest wstępem, wprowadzeniem do tych wszystkich lekcji, których Izrael będzie teraz doświadczał na pustyni. Czytamy tam takie słowa. Potem powiódł Mojżesz Izraela od Morza Czerwonego czy od Morza Sitowia i wyszli na pustynię Szur. Wędrowali 3 dni po pustyni, a nie znaleźli wody. I przybyli do miejscowości Mara i nie mogli tam pić wody, bo była zatruta. Dlatego nazwano tę miejscowość Mara. Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc, co będziemy pili. Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo i wrzucił je do wody, a woda stała się słodka. Tam ustanowił dla Izraela przepisy i prawo i tam go doświadczył. I rzekł, jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana Boga Twego i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie, bom ja, Pan, Twój lekarz. I przybyli do Elim, gdzie było 12 źródeł wody i 70 palm i tam nad wodą rozłożyli się obozem. Zwróćcie proszę uwagę na znowu pewną obrazową lekcję. Izrael idzie przez 3 dni po pustyni i nie ma wody. Nagle znajdują studnię. Wyobrażam sobie, jak ci ludzie się rzucili na tę studnię. W temperaturach, które są wyższe niż u nas. Na pustyni nie ma cienia. Nie masz gdzie się schować. Tam naprawdę wypociłeś się i jesteś spragniony. Ale okazuje się, że woda, do której wreszcie dopadłeś, jest zatruta. Ta woda cię może zabić, a nie odnowić twoje życie, odnowić twoje siły. Mojżesz woła do Pana i teraz piękna lekcja obrazowa. Pan pokazuje mu jakiś rodzaj drzewa. Mojżesz wrzuca to drzewo do tej wody i woda zostaje uzdrowiona. Staje się znów zdatna do picia. I komentarz do tej sytuacji, do tej obrazowej lekcji, tam ustanowił dla Izraela przepisy, prawo i tam go doświadczył. To drzewo jest obrazem innego sposobu myślenia, innych praw, innych zasad. Zasad dla wolnych ludzi. Żeby Izrael nie musiał pić zatrutej wody niewolnictwa, ale żeby mógł się odrodzić do innego życia, czyniąc słowo, które Bóg do nich będzie kierował. I zwróćcie uwagę teraz, idąc dalej. Wchodzimy w 16 rozdział. Zaraz następne wersety. Potem wyruszyli z Elim. I 15 dnia drugiego miesiąca, przepraszam, 15 dnia drugiego roku, po wyjściu ich z ziemi egipskiej, przybyło całe zgromadzenie synów izraelskich na pustynię Sin, która leży między Elim a Synajem. Całe zgromadzenie synów izraelskich szemrało na pustyni przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I rzekli do nich synowie izraelscy, obyśmy byli pomarli z rąk Pana w ziemi egipskiej, gdyśmy, moje wtrącenie, jako niewolnicy, siadali przy garnku mięsa i mogli się najeść chleba do syta. Bo wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby całe to zgromadzenie zamorzyć głodem. Na to rzekł Pan do Mojżesza. Oto ja spuszczę wam jako deszcz chleb z nieba. I wyjdzie lud i będzie codziennie zbierał, ile mu potrzeba, abym go doświadczył, czy chce postępować według mojego prawa, czy też nie. Lecz gdy 6 dnia przygotują to, wtedy to, co przyniosą, będzie podwójną ilością tego, co zbierają codziennie. I rzekł Mojżesz i Aaron do wszystkich synów izraelskich, wieczorem poznacie, że to Pan wyprowadził was z ziemi egipskiej. Ślady starego sposobu myślenia. Niewolnik jest niewolnikiem, ale nie musi się troszczyć o swój byt, bo to w interesie jego pana jest, żeby on miał co jeść i miał siły, żeby dla niego następnego dnia pracować. W związku z tym harujemy nic z tego nie mając, ale Pan zadba o to, żeby na naszym stole pojawiło się jedzenie. Wolność ma swoją cenę. I Izrael zaczyna się teraz tego uczyć. Bóg w tych wcześniejszych wersetach z tym drzewem, które uzdrawiało zatrutą wodę, pokazuje, że jest inna droga. Jest nowe życie. Życie narodu wybranego, życie wolnych ludzi. Coś, co w kontekście starożytnego Bliskiego Wschodu nikomu nie było znane. Bóg mówi, nauczę was tak żyć. Nauczanie, prawa, które wam dam, będą jak to drzewo, które uzdrowi wasze myślenie. Będziecie żyli inaczej, będziecie świadkami innej rzeczywistości. Rzeczywistości, która jest otulona i okryta łaską. Rzeczywistości, która wypływa z przymierza z Bogiem. Inne narody będą patrzyły na was i będą widziały owoce takiego życia i będą chciały się do was dołączać. Ale zobaczmy, co się dzieje w kolejnych wersetach. Od 13 wersetu, cały czas jesteśmy w 16 rozdziale drugiej Mojżeszowej. I stało się pod wieczór, że nadleciały przepiórki i pokryły obóz, a z rana warstwa rosy leżała wokół obozu. A gdy warstwa rosy się podniosła, oto na powierzchni pustyni było coś drobnego, ziarnistego, niczym szron na ziemi. A gdy to ujrzeli synowie izraelscy, mówili jeden do drugiego, co to jest? Bo nie wiedzieli, co to było. A Mojżesz rzekł do nich, to jest chleb, który Pan dał wam do jedzenia. Oto, co rozkazał Pan. Zbierajcie z niego, każdy według tego, ile potrzebuje do jedzenia. Omer na głowę. Niechaj każdy zbierze według liczby osób, które należą do jego namiotu. Synowie izraelscy uczynili tak i zbierali. Jedni więcej, drudzy mniej. A gdy to odmierzyli na omery, ten, co zebrał więcej, nie miał nadmiaru, a ten, co zebrał mniej, nie miał braku. Każdy zebrał tyle, ile mógł zjeść. I rzekł Mojżesz do nich, niechaj nikt nie pozostawia z tego nic do rana. Ale niektórzy nie usłuchali Mojżesza. Postanowili zmagazynować moje wtrącenie. I pozostawili z tego nieco do rana, lecz to pokryło się robactwem i zaczęło cuchnąć. I Mojżesz rozgniewał się na nich. I zbierali to co rano, każdy według swojej potrzeby. A gdy słońce grzało, manna topniała. Ile tu jest lekcji w tym krótkim fragmencie? Pamiętajmy cały czas, że rozmawiamy o przemianie myślenia niewolników w myślenie ludzi wolnych. Pierwsza sprawa, Bóg jest źródłem zaopatrzenia. Nie moja siła, nie ja. Bóg jest źródłem mojego zaopatrzenia i zaopatruje mnie poprzez moje aktywne zaangażowanie. Według zasad, lekcji, praw, których mnie uczy, aby żyć jako wolny człowiek. I teraz przemiana myślenia w myślenie wolnego człowieka. Kiedy czytamy ten fragment, polega na tym, że wolni ludzie nie będą mieli niedostatku. Ale zauważ, proszę, że są pewne warunki, żeby się uczyć w tej sieci wzajemnych relacji, tym świecie łaski, która zaprasza nas do współpracy. Zauważ, że ta manna stopnieje, kiedy słońce podniesie się wystarczająco wysoko, a więc rano trzeba iść do pracy. Codziennie. Nie gromadzimy tego, żeby mieć zapas, żeby być bogatszy niż sąsiad. Żebym jutro nie musiał pracować. Dlatego, że praca jest przywilejem, jeżeli to jest praca wolnych ludzi. Ale trzeba zacząć inaczej myśleć i inaczej na tą pracę spojrzeć. Inaczej wdrażać lekcje myślenia wolnego człowieka do swojego życia. Kiedy przyjdzie piątek, następnego dnia będzie sabat. Bóg mówi, ale w ten dzień pozbierajcie dwa razy tyle, bo w sabat to się nie zepsuje. Ponieważ wolni ludzie potrzebują dla swojego normalnego funkcjonowania aktywności życiowej i potrzebują odpoczynku. Życie wolnego człowieka nie jest nieróbstwem, życie wolnego człowieka nie jest pracoholizmem. Jest mądrą równowagą, ponieważ potrzebujesz zarówno pracy, jak i odpoczynku. Pamiętając, że poprzez twoją pracę Bóg będzie zaopatrywał ciebie i będzie ci dawał środki, żebyś był w stanie opiekować się innymi, dzielić się z innymi. I znowu, jeżeli będziemy czytali dalej ten 16 rozdział, okaże się, że część Izraelitów wyszła jednak w sabat do pracy. No bo teraz mamy gwarancję, że to się nie zepsuje, ale jak następnego dnia pozbieramy, no to będziemy mieli nadmiar. Ale manny nie było. Kiedy czytamy następne rozdziały, następne księgi, księga liczb, tych lekcji jest dużo więcej. Ale przez cały czas, w trakcie tej drogi do ziemi obiecanej, Bóg ich uczy, aby mogła dokonać się przemiana ich myślenia. I kiedy myślimy, wracamy teraz do Nowego Testamentu i kiedy widzimy, że te wszystkie obrazowe lekcje znalazły swoje wypełnienie w Chrystusie, który wyprowadził nas z niewoli starego życia. W Chrystusie nasz stary człowiek umarł i Bóg swoim słowem powołuje nas znów do istnienia, podnosi nas z prochu do godności dziecka Bożego. Do godności wolnego człowieka i uczy nas przez swoje słowo, które tak jak Izraelitów prowadziło przez kolejne miesiące, przez kolejne lata po pustyni do ziemi obiecanej, tak samo nas prowadzi w tej przemianie, której doświadczamy. Są rzeczy, jak nasza śmierć i zmartwychwstanie w Chrystusie, które są faktem, ale ten fakt musi stać się ciałem. On musi się urzeczywistnić w twoim i w moim życiu. Kiedy prowadzimy z moimi kolegami, z moimi koleżankami szkolenia w szkołach, próbując zmienić sposób myślenia o edukacji, o relacji z młodym człowiekiem. Moja koleżanka zwykła mówić coś takiego, że jeżeli zmiana nie napotka oporu ze strony tego, co stare, nigdy nie nastąpi. Jeżeli szkoła, która funkcjonuje według starego modelu, starego sposobu myślenia i zawsze tak funkcjonowała, spotyka się teraz z czymś nowym i wszyscy są zadowoleni i to, mówiąc kolokwialnie, łykają, i to nie napotyka żadnego oporu, Wrócimy tam za pół roku i nic się nie zmieniło w tej szkole. Bo stare sprzeciwia się nowemu. Jedno musi wypychać drugie. To jest proces przemiany. To nie jest coś instant. To jest proces przemiany. I w momencie, kiedy doświadczamy tego zmagania starego z nowym, jest nadzieja, że coś rzeczywiście zapuszcza korzenie, stąd ten sprzeciw, że coś nowego się rodzi. Podlewajmy to, co nowe, karmmy się, dosypujmy tego ziarna na to pole naszego umysłu, aby to ziarno mogło się przyjąć, zakorzenić, wydać owoc i to będzie owoc przemiany. W tym kontekście chciałbym, żebyśmy zakończyli fragmentem z trzeciego rozdziału listu do Kolosa. Ale słuchaj tego fragmentu, zachęcam do tego, żeby przeczytać go też w innych tłumaczeniach, które być może są nawet trafniejsze, a lepiej sformułowane niż tłumaczenie, z którego ja będę czytał, ale tu mam swoje notatki. Paweł pisze coś takiego do Kolosa, trzeci rozdział, od pierwszego wersetu. A tak, jeżeli jesteście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi, bo umarliście, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Piąty werset. Umartwiajcie, doprowadzajcie do śmierci to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego. Rozebraliście się z tego starego człowieka, a przyoblekliście się w nowego człowieka, 10 werset, który ustawicznie odnawia się ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. A w odnowieniu tym nie ma Greka, nie ma Żyda, nie ma obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego. Chrystus jest wszystkim, we wszystkich. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeżeli ktoś ma powód do skargi przeciwko komuś. Jak Chrystus wam odpuścił, tak i wy. A ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójną doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego zostaliście powołani. W jednym ciele i bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych i wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Można byłoby spojrzeć na tę listę rzeczy, do których Paweł nawołuje, jako na program, okej, to teraz muszę robić. Nie, to jest kwestia, w jakim kierunku masz przemieniać swoje myślenie. Bo oprócz słowa, Bóg zesłał Ducha Świętego, który jest mocą do tego, żeby tak żyć. Żeby słowo stało się ciałem w moim i w twoim życiu. To nie jest twój wysiłek. To jest twoja otwartość na Boga. Twoja pokora, żeby zrobić Bogu miejsce. a Duch Święty, Duch zmartwychwstania, jest tym, który będzie żył przez ciebie. Bóg będzie przez ciebie żył, Bóg będzie przez ciebie działał. Na swoją chwałę. Paweł mówi, bądźcie wdzięczni, że macie ten przywilej. Że Bóg zszedł na dno, na którym byłeś. Dźwignął cię stamtąd swoją łaską. Powołał cię do nowego życia. Uczy cię tego życia. I prowadzi cię do nowej rzeczywistości. Idź za nim. Amen.